Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dziś pani senator Koalicji Obywatelskiej, Magdalena Kochan. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pani senator, to zacznijmy od rzeczy, która nam się wspólnie udała, myślę, bo i pani była zaangażowana, i Radio Szczecin też, w to, żeby ten rok, który się kończy, był rokiem Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Udało się.
Udało się. Bardzo, bardzo się cieszę, bo inicjatywa ustalenia przez Senat roku ustanowienia roku Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w 80. rocznicę jej śmierci, to jest inicjatywa szczecińska. Mhm. Nie krakowska, skąd przecież z Kossakówki, z Kossaków wywodzi się poetka, a ze Szczecina. I tutaj naprawdę wielkie ukłony w stosunku oficyny Małgosi Frymus i pana Rafała Podrazy, bo z ich podpowiedzi, z ich inspiracji udało się przekonać 100 senatorów, że ten rok winien być rokiem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. I z tego, co wiem, koncert wieńczący, że tak powiem, ten rok w Radiu Szczecin, bardzo udany. Gratuluję serdecznie, bardzo dziękuję Radiu Szczecin za to, że w tę inicjatywę się wpisała, ale także no, sprawa Muzeum Literatury w Warszawie, sprawa Uniwersytetu w Poznaniu, cały szereg, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z inicjatywą odnowienia miejsca pochówku Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej w Manchesterze, tam uroczystości. To wszystko wpisuje się przede wszystkim w jakby upamiętnienie i powrotu do najlepiej przekładanej i najbardziej przekładanej z polskich poetek, poetki w świecie. Ja jestem bardzo dumna z tych dokonań naszego zachodniopomorskiego radia.
Pani senator, mam jeszcze pytanie teraz o młodzież, ponieważ pani się bardzo angażuje. Jest pani członkinią Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Za działalność społeczną na rzecz dzieci otrzymała pani medal honorowy Rzecznika Praw Dziecka, a w 2015 została odznaczona Orderem Uśmiechu. Jak pani patrzy teraz na sytuację, jeśli chodzi o stan psychiczny dzieci i młodzieży? To jest niepokojące, co się dzieje?
Wie pan, ma to na pewno wiele przyczyn. Przede wszystkim czas pandemii, ale ja jako także stary pedagog muszę powiedzieć, że trochę mi brakuje innego podejścia do dzieciaków w szkołach. Ja lubiłam zawód nauczyciela, kochałam, to było moje powołanie całe życie, to zawodowe, nieparlamentarne, niepolityczne spędziłam jako nauczycielka klasy fortepianu w szkole muzycznej. Więc to indywidualne podejście do dziecka w sytuacji, kiedy dzieci nie mamy zbyt wiele, ponieważ no, niż demograficzny, szkoły nam się kurczą, nie ma szkół takich jak za moich czasów 800 uczniowej, 1000 uczniowej, tam gdzie anonimowość...
Chociaż nauczycieli mniej i w klasach też po 35 osób.
No więc to jest złożony problem, ale... Wychowawca miał prawo i obowiązek wiedzieć wszystko o swoich wychowankach. Znaczy wiedziałam, w jakich warunkach mieszkają, czy mają rodziców, jak z tymi rodzicami, czy rodziców trzeba wesprzeć pedagogicznie. Dzisiaj tak nie jest. W momencie, kiedy dziecko sprawia kłopoty albo uważamy, że ma kłopoty i trzeba go wesprzeć, wysyłamy do kogoś, kogo mało zna, do pedagoga szkolnego. Bycie u psychologa... Przepraszam Państwa, jesienna przypadłość mnie dopadła, czyli katar. Wysyłamy do psychologa, z którym dziecko rozmawia, ale też zaczyna rozmowę od osoby, której nie zna. I ta samotność, to te doniesienia, o których słyszymy w prasie, nagrywanie filmików, w których część klasy znęcać się nad jedną osobą, to wszystko wymaga przepracowania i innego podejścia do dziecka w szkole. Ja uważam, że wolę taką szkołę, w której podpowiadanie było oznaką koleżeństwa, niż szkołę, w której się mówi, że podpowiadanie jest zabraniem sobie szans błyszczenia na tle klasy. I myślę, że na to powinniśmy zwrócić uwagę dzisiaj ucząc, na pracę zespołową, gdzie dzieci muszą wiedzieć, że nieskazane, ale wspólnie razem osiągają więcej niż każdy z nich pojedynczo i to je pozbawia samotności. Że warto widzieć człowieka nie online, tylko oko w oko, że z nim zabawa jest ciekawsza, interesująca niż ucieczka w świat wirtualny.
I przy tym wszystkim dziwi troszeczkę porażka edukacji zdrowotnej, bo chyba możemy mówić o porażce, jeśli mamy klasy, gdzie nawet jest
zero uczniów zapisanych. Tak, ja uważam to za porażkę,
zero uczniów zapisanych.
Ponieważ uważam także, że wbrew różnym opiniom, to jest przedmiot, który chce. To jest tak trochę, jakbyśmy zaprzeczali, że istnieje postęp. I zakazali nam wszystkim nagle korzystać z komputerów. To
powinien
jest niemożliwe.
Być obowiązkowy ten przedmiot?
Absolutnie powinien być obowiązkowy. Byłam tego absolutnym zwolennikiem i dziecko nie może nie wiedzieć, jak jest zbudowane, jak wspólnie razem działają, bo przecież ta edukacja zdrowotna to nie tylko kwestia płci, to także kwestia naszego zdrowia psychicznego, naszej socjalnej, naszego wychowania w grupie, naszego wspólnego działania i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że w tej kwestii powinniśmy zmienić nastawienie i będę tego gorącą orędowniczką. Mówię to wprost. To nie może być przedmiot, znaczy mamy powiedzieć części dzieci, nie dowiadujcie się, jakie naprawdę jesteście, zamknijcie na to oczy, albo przykryjcie buzię kołdrą i udawajcie, że nas nie ma, że tego problemu nie ma. To nieprawda. Wiedza nikomu nigdy nie szkodziła.
Edukacja
Brak
zdrowotna od
także.
Września może być obowiązkowa? Czy raczej
tego
nie ma
wiem,
na to szans?
Ale wiem, że na ten temat toczą się rozmowy i jest wiele osób, w tym mówię, no, moje 30-ponadletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Mówi jedno, wiedza nikomu nie zaszkodziła, brak wiedzy bardzo wielu.
Folwark ziobrystów to takie sformułowanie, którego pani używa w mediach społecznościowych, czasami opisując to wszystko, co się dzieje po drugiej stronie, że tak powiem, czyli dzisiaj w opozycji. Dziś kolejna rozprawa w sądzie w Szczecinie w sprawie, w której być może na sali zobaczymy nawet pana Mateckiego.
Panie redaktorze, ja powiem tak. Tęsknię do czasów, w których radni zajmowali się strategiami gmin, w których uczciwość, rzetelność i myślenie o dobru wspólnym było absolutnie powszechne. Ja pamiętam swój start w wyborach samorządowych w roku 1994 i wiem, co zrobiliśmy dla małej społeczności Goleniowa, mądrze zarządzając finansami, które mieliśmy do dyspozycji. Tęsknię do takiej ideowej polityki, w której naprawdę dobro wspólne jest istotniejsze niż moje pojedyncze napychanie kieszeni. Nie mogę patrzeć na ziobrystów, którzy z bogoojczyźnianymi hasłami na ustach łupili polskiego podatnika. No czymś absolutnie niedopuszczalnym jest fakt korzystania i sposób korzystania z Funduszu Sprawiedliwości. To hipokryzja i cynizm do potęgi entej. Proszę mi powiedzieć, jak ja mam teraz wychowywać swoje wnuczki? Powiedzieć im tak, słuchaj dziecko, no może i trzeba szanować osoby dorosłe, starsze, może nie trzeba kłamać, może nie trzeba dbać wyłącznie o swój własny interes, ale jak tak się będziesz zachowywać uczciwie, rzetelnie i z wszystkim, co z dobrem jest związane, to kandydatem na prezydentkę nie zostaniesz. To jest kłopot dla mnie. Odeszliśmy od wartości. Tak przywykliśmy do codziennego...
Ale przecież wozy strażackie...
Słusznie, wozy strażackie należy kupować, bo służą naszemu bezpieczeństwu, nie z tego funduszu. Ten fundusz został powołany do tego, żeby pan prezydent Duda nie musiał ułaskawiać pedofila i faceta, który kazirodcze miał wobec wobec swojej córki zamiary, za co został skazany, a potem go trzeba było ułaskawić według pana prezydenta Dudy, ponieważ dziewczynka i jej mama nie miały z czego żyć. Temu miał służyć Fundusz Sprawiedliwości, żeby tego karygodnego dla mnie uniewinnienia nie dokonywać. Po to miały być wsparte tak doświadczone przestępstwem osoby, temu miał służyć Fundusz Sprawiedliwości. Także w naszym własnym interesie jest to, żeby do więzień nie trafiali wypuszczani z nich więźniowie, bo pozbawieni możliwości pracy, zarobkowania, mieszkania, wracają do tego miejsca, które tanie wcale nie jest w utrzymaniu dla podatnika. Więc gdybyśmy z tego Funduszu Sprawiedliwości rzeczywiście wspierali tych pokrzywdzonych nawet swoim własnym przestępstwem, masz szansę wrócić do normalności, zarabiać na siebie, być, pracować jak każdy z obywateli, wspomożemy cię tym. A nie temu, żeby pan X, czy pan Y, czy pani Z nabijały sobie kasę, a potem robili rozliczenia, ile kosztował jeden głos oddany na kandydatka czy kandydata na posła. To jest niedopuszczalne. Nie możemy nad tym przechodzić do porządku dziennego i nie możemy się na to znieczulać.
Romanowski i Ziobro na Węgrzech.
No wie pan, dwa problemy mam z tym. Po pierwsze, kraj europejski, który, myślę o Węgrzech, który nie respektuje wbrew podpisanym i ratyfikowanym traktatom prawa unijnego. Bo europejski list gończy za panem Romanowskim został przecież wydany. Na jakiej podstawie azyl na Węgrzech, ja nie wiem, i tu mam kłopot jako euroentuzjastka. Przewidzieli ojcowie założyciele sposób wstępowania do Unii, zupełnie nie przewidzieli tego, że będzie ktoś, kto nie respektując praw unijnych, chce pełnymi garściami korzystać z dobrodziejstw. Te dobrodziejstwa Unii Europejskiej to nie jest nic innego jak składki podatników. Portugalczyków, Hiszpanów, Francuzów, Niemców, Polaków, Bułgarów, Rumunów, wszystkich krajów, to nikt inny na to się nie składa, to nikt w tajemniczy sposób nie drukuje pieniędzy unijnych, tylko składamy się na to wszyscy podatnicy europejscy. Jak taki kraj jak Węgry i jego przywódca mogą mówić, bierzemy ile dajecie, ale żadnych z tych praw, które są przecież nie oparte na restrykcji, na dyscyplinie, tylko na przestrzeganiu wartości, o które wszyscy walczymy. O trójpodział władz, o demokrację, o jawność życia publicznego, o uczciwość życia publicznego, o prawo, które upomina się o podstawowe prawa obywateli. Jak taki kraj nieprzestrzegający tych praw może mówić, że w Polsce pana Ziobry czy pana Romanowskiego nie czeka uczciwy, rzetelny proces. Jedna część naszego społeczeństwa uważa, że te rozliczenia idą za słabo, powoli, że to trzeba ich powsadzać do tych więzień i w ogóle nic nie patrzeć. Otóż nie. Ci panowie nawet jako przestępcy mają prawa, podstawowe prawa człowieka do obrony, do udowodnienia im ich win. Materiały mamy teraz, sądy się wypowiedzą.
Pani senator, no jest tak, że w tej chwili na pewno pani to słyszy, że czy Dariusz Matecki, czy Zbigniew Ziobro, czy pan Romanowski, no są niewinni, bo nikt im winy jeszcze nie udowodnił przed sądem.
Absolutna
Stanisław
zgoda.
Gawłowski został skazany, teraz nieprawomocnym apeluje wyrokiem w sądzie apelacyjnym, przekonuje, że nie ma żadnego apartamentu w Chorwacji, skazano go za sprawy, o które nie było oskarżony. Pani wierzy koledze partyjnemu?
Tak, ja od samego początku stałam po stronie pana Stanisława Gawłowskiego, ponieważ go znam. I argumenty, znaczy ja nie potrzebowałam argumentów, znamy się od 2001 roku. To proszę powiedzieć, to jest już spory kawałek czasu. Bywaliśmy,
ćwierćwiecza.
Tak, bywaliśmy w bardzo różnych sytuacjach i politycznych, i prywatnych i nigdy nie miałam wątpliwości co do uczciwości Stanisława Gawłowskiego i tak jak w przypadku pana Ziobry i pana Romanowskiego mówię, winę trzeba udowodnić. Dopóki wyrok nie jest prawomocny, pan Stanisław Gawłowski jest niewinny. Przysługuje mu prawo do apelacji i z tego prawa skorzystał. Ja słyszałam, bo byłam także na mowach końcowych wtedy, kiedy sam Stanisław Gawłowski bronił się przed zarzutami i słyszałam uzasadnienie wyroku pana sędziego i muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, ale zaskoczona negatywnie, bo nie można opierać na braku dowodów kary. Na braku dowodów. Jeśli sędzia uznaje, że jego doświadczenie życiowe jest wystarczającym powodem dla wydania wyroku, a nie bierze pod uwagę faktów, które są podane także przez świadków, to ja jestem zdumiona. Ale sąd jest sądem, proces trwa. Dopóki nie zapadnie wyrok prawomocny, będę uważała, że jak każdy oskarżony, pan Stanisław Gawłowski ma prawo do obrony. Proszę zwrócić uwagę, że Stanisław Gawłowski nie ucieka ani na Węgry, ani w żadne inne miejsca. Stawia się na każde zawołanie prokuratury, sądu. Zrzekł się swojego immunitetu, nie czekał na to, aż mu odbierze to parlament. I był do dyspozycji wszystkich organów ścigania. Czy to samo można powiedzieć o panu Ziobrze lub panu Romanowskim? O panu Mateckim nie wspomnę, bo sposób, w jaki pan Matecki prowadzi swoje działania. Ja panu powiem tak. Za 15 milionów w roku 2024 organizacje pozarządowe, małe, malutkie, większe i mniejsze, ponad 3,5 tysiąca rzeczy na rzecz swoich małych ojczyzn zrobiły. Pan Matecki przytulił, z tych zarzutów wynika, 16 milionów. I jeśli coś zrobił, to karygodne, sprzątał i mył chodniki po jednej z akcji osób związanych z organizacjami LGBT.
Pani senator, trudne słowo kohabitacja, ale coraz bardziej znane Polakom, bo mówimy o kohabitacji, trudnej kohabitacji między prezydentem Nawrockim a rządem. Tęskni pani już trochę za prezydentem Dudą? Tak zapytam przekornie.
Powiem przekornie, że urząd prezydenta nie czyni. Można go sprawować, ale nie być prezydentem. Mocne słowa, ja wiem, ale byłam absolutnie rozczarowana panem prezydentem Dudą, dlatego że łamanie konstytucji, a nie są to słowa muzyka, jak czy muzyczki, którą jestem, a słowa, cytaty z prawniczych autorytetów, między innymi pani profesor Łętowskiej. Łamanie konstytucji jest czymś absolutnie nieakceptowalnym. Polska konstytucja nie przewiduje impeachmentu. I ja bardzo żałuję. Ojcowie Konstytucji, pisząc tę konstytucję w 96-95 roku, bo przecież prace nad nią trwały długo, nie przewidzieli jednego, że będzie takie ugrupowanie partyjne czy środowisko polityczne, któremu nie będzie przeszkadzał brak wiedzy, brak umiejętności, brak kompetencji, brak nieskazitelnego charakteru i wystawi tego rodzaju kandydata na prezydenta.
To jeszcze muszę dopytać. Te pani słowa, że fotel prezydenta nie czyni prezydentem, to są o panu prezydencie Dudzie czy o panu prezydencie Nawrockim?
O obu panach. O obu panach. Mam kłopot. Jeszcze raz powtórzę, czy mam powiedzieć swoim wnuczkom, zabawianie się w ustawki, bieganie i tłuczenie się, przepraszam państwa wszystkich, po gębach z maczetami, to jest patent na zostanie kandydatem, a potem prezydentem mojego kraju? Biegaj tak, dziecko, i wcale się nie przejmuj tym, że jakiś staruszek przez ciebie będzie płakał, czy nie będzie miał gdzie mieszkać, czy nie będzie miał się nim kto opiekować. Ważne, że ty zdobędziesz mieszkanie. To są wątki, które do końca nie są wyjaśnione. Pan prezydent Nawrocki nie skorzystał z prawa wyborczego, które mogło w przeciągu 24 godzin rozsądzić, czy zarzuty tak stawiane wobec niego są, czy nie są prawdziwe. Twórcy Konstytucji Polski w Polsce nie przewidzieli, że można kogoś, kto nie spełnia podstawowych wymogów, czyli tego nieskazitelnego charakteru, że ktoś, kto jest kandydatem na prezydenta, na najwyższy urząd w państwie, na bycie pierwszym obywatelem naszego kraju, nie będzie człowiekiem do końca rzetelnie przejrzanym, obejrzanym, za którego możemy położyć głowę i powiedzieć, tak, to jest uczciwy, rzetelny, kompetentny człowiek z charakterem. To jest kłopot.
Ale ten cały wachlarz kandydatów, no tam było dużo różnych nazwisk, prawda?
Dlatego myślę,
trzeba zmienić jakoś przepisy, żeby nie dopuszczać do zostania już samym kandydatem?
Może trzeba przyzwoitość powrócić do uprawiania polityki. Pamiętam niestety prorocze i niestety prawdziwe słowa nieżyjącego już pana Lepera, który mówił, Wersal się skończył. Ja nie chcę Wersalu, niepotrzebny nam nadmiar galanterii, ale przyzwoitość w życiu publicznym i granice, po których nie można już, przekraczać ani w słowach, ani w czynach, ani w cynizmie, ani w hipokryzji, muszą być wyznaczone. Dla mnie to jest naprawdę ogromnie ważne. Mój kraj, Polacy, zasługujemy na porządnych, w sensie psychicznym, w sensie etycznym, na porządnych polityków. Dlatego nie można czasem podchodzić do spraw wyborów tak, swój chłopak zagłosuje. Jeżeli idziemy do lekarza, to wcale nie chcemy, żeby to był swój chłopak. Niech nawet nie będzie uprzejmy wobec nas, ale niech będzie fachowcem w swojej dziedzinie.
Wracając na koniec do tej współpracy, właściwie...
Do współpracy potrzeba dwóch stron. Żeby współpracować, dobre chęci
muszą niepodpisywane ustawy, niepodpisywane nominacje, to jest niebo, nie?
Sytuacja, w której nie podpisuje pan prezydent nominacji oficerskich dla służb specjalnych, których dzisiaj rzetelność, których dzisiaj potrzebujemy jak kania dżdżu. 15 lat temu nikt nie myślał o wojnie. Dzisiaj ta wojna z nami jest i ona jest na co dzień. Proszę porozmawiać z ludźmi, którzy się zajmują dostarczaniem nam wody, odbiorem ścieków, ile cyberataków na tego rodzaju działania istnieją, więc potrzebne nam służby specjalne. I pan prezydent, który nie daje tych awansów, bo mają wrażenie, czy zapomniałam znowu słowa, które są używane, ponieważ mogli brać udział w niekoniecznie przychylnych mu działaniach w trakcie kampanii, co jest zresztą nieprawdziwą informacją, jest po prostu działaniem na szkodę naszego bezpieczeństwa. Ja nie mogę akceptować tego rodzaju zachowań.
Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem była pani senator Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan.
Bardzo dziękuję.